Kontestacja.
I witamy Was serdecznie, to jest wydanie główne w Kontestacji Radiu Ludzi Wolnych. Witam z Wami Marek Zemsta.
Witam, miło mi.
Witajcie, dzisiaj Hugo nie będzie, ale pogadamy sobie na pewno o różnych ciekawych tematach, między innymi te zasiłki, które za sam fakt istnienia wreszcie się pojawiły, jak znany tutaj niektórym na pewno Martin Machowicz śpiewał, ale o tym za chwilę. Słabo mnie słychać, dobrze, to ja sobie dodaję. W takim razie dzięki za tę informację. Zwiększę sobie tutaj trochę moc. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej teraz. I zaczniemy w takim razie wydanie główne.
A jeżeli wydanie główne, to znaczy, że można do nas zadzwonić i to, żeby to zrobić, wystarczy wybrać adres zadzwońkontestacja.com. Zadzwońkontestacja.com to jest nasz adres, pod który można zadzwonić i tam się pojawia taka foremka do wypełnienia i nie trzeba się rejestrować. O, już dostałem informację od Michała, że dobrze słychać. Dzięki, znalazłem błąd, także dzięki za tą informację. Zadzwońkontestacja.com. Widzę, że nam się tutaj pozmieniały jakieś wygląd StreamYarda, więc trochę inaczej to wygląda. Może sobie zmienimy tak, jak było. O. I tam się pojawia taki panel, gdzie można sobie testować mikrofon, kamerę, czy to wszystko dobrze działa i można również wrzucać nam napiwki na stronie napiwkikontestacja.com przy pomocy SMS-a, przelewu jakiegoś szybkiego, karty, można blika również, można po prostu jakąś wiadomość wypisać, jeżeli dacie 10 zł minimum, to ta wiadomość nam się tutaj pojawi u góry i zostanie odczytana i nam przerwie, więc jest to też forma interakcji, na taką interakcję liczymy jak zawsze w każdy poniedziałek po 21, kiedy jest wydanie główne. A teraz już przejdźmy do naszych newsów. Ja sobie na początek widzę, że tutaj Adrian też będzie miał w tym temacie, ale ja sobie pozwolę być pierwszym. Jak pamiętacie, jakiś czas temu to organizowaliśmy takie akcje jak Wolny Browar albo Piwo pod Chmurką, albo też Marek Tatała, którego miałem przyjemność nawet spotkać ten weekend, organizował akcję pod tytułem Legalnie nad Wisłą. No, chodziło o to, żeby po prostu ludzie nie dostawali mandatów za to, że się gdzieś tam chcą alkoholem raczyć, że niekoniecznie to chodzi o to, że wszyscy, którzy spożywają alkohol w plenerze, będą robić burdy i będą się głośno zachowywać i będą śmiecić. Nie, nieprawda. Są tacy ludzie oczywiście, ale to nie jest powód, żeby wszystkim zakazywać tego typu działania. I myśmy z tym walczyli, informowaliśmy, zbieraliśmy podpisy. No niestety nie udało się zebrać odpowiedniej ilości podpisów, nie udało się przewalczyć tych zmian, a nawet zostały one częściowo zaostrzone, bo na przykład tereny zielone, które nie były w ustawie sklasyfikowane, w tej chwili też już są zakazane i tylko właśnie Markowi udało się wywalczyć legalnie nad Wisłą w Warszawie, przepraszam, że tam jest jedno miejsce, w którym można to robić i do tej pory to działa, także chwała mu za to. I tym tropem poszli również tutaj działacze z Krakowa, których akurat osobiście nie znam, więc tym bardziej w sumie fajnie, że są ludzie, którzy chcą coś zrobić.
I pozdrawiamy serdecznie.
O, i dostaliśmy.
Kontestacja.
Mateusz Morawiecki, 10 zł. Panie Adrianie, ładnie pana pogryzłem na konferencji uśmiechnięta buźka, antyspołeczny informatyku.
Ojejku, na jakiejś konferencji byłeś?
Pierwsze słyszę, ale zaraz pewnie się dowiemy.
A może chodzi o to, że to Mateusz Morawiecki był na jakiejś konferencji, na której dobry z informatyków.
Albo mogło się dostać prezydentowi.
No dobra, to
zaraz się dowiemy.
Dobra, to czekaj, jeszcze dojdźmy do końca naszego newsa, więc propozycja jest taka, że wyłącznie w jednym miejscu i to w sezonie letnim grupa aktywistów proponuje, grupa, której liderem jest Tomasz Urynowicz, były wicemarszałek Małopolski, czyli to już osoba z jakimś tam doświadczeniem. Chcą iść w ślady Warszawy, Poznania, Wrocławia, to już w tych miastach są takie miejsce, gdzie można spożywać i wyznaczyć strefę spożywania alkoholu na Burwarze Czerwińskim. Spotkanie, które się odbyło, proponują, żeby alkohol do 18% mógł być spożywany w ściśle określonym miejscu w sezonie letnim i stowarzyszenie połączyło siły z krakowską młodzieżą, razem wyszli z postulatem tak, picia pod chmurką. jest to miejsce, gdzie uchodzi rzeka Rudwa na Salwatorze. Jednak stosowne miejsce mogłoby być wybrane, gdyby Damia stanął. To jeszcze nie jest ostateczne w takim razie. Znowu trzeci raz to samo tu piszą. Chodzi o to, aby cała strefa była do objęcia wzrokiem przez służby porządkowe. Jest to konieczne dlatego, by strefa spełniła swój główny cel, czyli zapewniła możliwość spożywania alkoholu w miejscu publicznym, ale kulturalny i kontrolowany sposób. Wierzymy, nie pogorszy to sytuacji, jeśli chodzi o ilość śmieci czy liczbę wykroczeń, może ją jedynie polepszyć. My jako stowarzyszenie popieramy tę inicjatywę i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, no fajnie, że tutaj ktoś coś próbuje, chociaż no tutaj tak jak się dowiadujemy, wszystko w rękach radnych i to w zasadzie od radnych zależy, czy taka strefa powstanie. Trzeba ich naciskać, trzeba próbować, trzeba zbierać podpisy. Mam nadzieję, że się uda, chociaż no też dziwię się tym ograniczeniom, no co to zmienia, że to jest tylko w sezonie letnim. Czy w sezonie zimowym jest jakiegoś powodu niebezpiecznie, nie wiem, czy ktoś się poślizgnie może w tej strefie, wpadnie, upadnie, czy po prostu nie będą siedzieć. No jak będzie im zimno, to nie będą siedzieć.
Wiesz, ale wtedy policjanci będą musieli martwić, bo wiesz, marznąć znaczy się, tak, bo w końcu ktoś ich musi pilnować. Tak, choćby nie istniał monitoring, który w miarę sprawnie w Polsce działa, więc no jednak nie, jednak muszą być panowie stróżowie, tam panie stróżynie prawa, tak, i się przechadzać, bo jak to się mawia, no pańskie oko konia tuczy, a w tym przypadku pańskie oko chroni od wandalizmu. No cóż, trzymamy kciuki, życzymy sukcesów.
I przejdźmy w takim razie płynnie do twojego.
Tak jest.
O, znowu dostaliśmy na piwo.
Kontestacja. Mateusz Morawiecki. 10 zł. Mamy załóżmy jakiegoś superzdolnego informatyka, który totalnie jest skoncentrowany wyłącznie na sobie, maksimum wakacji, jak najwyższe zarobki, zero zainteresowania, no taki hipotetyczny człowiek to o panu.
O, to o tobie. Słyszysz, że jesteś taki skoncentrowany na sobie?
Ale to dobrze o mnie świadczy, no więc w sumie same komplementy, o to aż od Morawieckiego, normalnie w kalendarzu na czerwono trzeba zapisać.
No ale widzisz, do nas do audycji przychodzisz za darmo, więc zakładam, że jednak chcesz coś przekazać też dla innych. Ja uważam, że to jest już na plus.
Wiesz, ja za to kasy nie biorę i więc no można powiedzieć, że wiesz, ludzie udzielają się społecznie, tak? Jedni tam wrzucą komuś do skarbonki, inni się skrzykną razem, żeby posprzątać w parku. Jeszcze inni, tak jak ta akcja tutaj z legalnym browarem pod chmurką, no każdy, wiesz, ma od siebie jakiś wkład.
Chodzi o Morawieckiego, oprócz Norwegów nagabywał zdolnych informatyków o Force. No to on już od dawna tutaj nas próbuje skosić. Polski Ład to przecież jest takie uderzenie, chociaż no, są możliwości obejścia, jeśli ktoś ma firmę, ale na etacie już trudniej. A Michał pisze, że we Francji można w miejscach publicznych również, no w wielu miejscach można pić.
W Grecji,
w Holandii też wiem z pierwszej ręki, że można. Możemy sobie nawet sprawdzić, gdzie to jest. Czy będzie taka mapa, czy ktoś się pokusił o zrobienie mapy, nie? Nie ma, dobra. A ty nam, Adrianie, zapodajesz temat, gdzie jest napisane, że kryzys
w Niemczech.
Co się stało?
Tak, ceny sięgają z zenitu. Jakbyś Marku mógł udostępnić, tak, żeby wszyscy też widzieli. Mamy, tak się składa, że w Niemczech cena piwa może rosnąć nawet o 30%. Tak, proszę Państwa, to już nie tylko surowce, które poszły w górę ze względu na kryzys spożywczy wywołany wojną na Ukrainie. To już nie tylko podwyżki energii, która jest potrzebna do produkcji.
Mateusz Morawiecki, 10 zł. I mamy na przykład szewca, który bardzo dużą część swojego czasu poświęca na pomoc wspólnocie lokalnej, ludziom potrzebującym, walczy o człowieczeństwo w tym czy innym wymiarze. Kto jest dla was członkiem elity narodu polskiego?
No nie wiem, no obaj chyba są, bo...
Tylko i wyłącznie zaradni kapitaliści.
Aha.
Niezależnie, czy ich prywatnym celem jest bycie szefem korporacji, czy byciem dobrze prosperującej małej firmy.
No, bo to, no jeżeli ktoś się udziela, to fajnie, no ale to mam nadzieję, że nie udziela się po to, żeby właśnie być tutaj premiowanym jakoś przez system podatkowy, tylko z własnej woli, że chce. I takie rzeczy można by promować, a nie na zasadzie takiej, że co, tu jakieś podatki będą ulgi, a w tych informatyków uderzą, bo nic nie robią. Ciężko będzie policzyć, kto ile zrobił społecznie. Ale wróćmy do Niemiec.
Do 30%. Tego, tak, 30%, dlatego że już nie tylko energia do produkcji piwa, nie tylko surowce, ale też butelek braknie, proszę Państwa, których też trzeba produkować. Jest coraz większy problem. I właśnie browary apelują, żeby oddawać wszystkie możliwe puste butelki, jakie ma się w domach.
To dobrze. to niech zaoferują taką cenę, żeby ludziom się chciało, nie?
Ale niektórzy zbierają je kolekcjonersko, niektórzy zbierają je, żeby mieć na zaś, bo na przykład jadłem do sklepu z piwem z 4-6 transporterami i wymieniają wtedy jednym rzutem, tak? Kupując sobie znowu zapasy na cały miesiąc. Więc wiesz, tam jest już nagła, pilna sytuacja, będzie jeszcze gorzej. Więc niestety nas to też będzie czekało, chociaż znając gusta polskich konsumentów piwa, po prostu zaczną znowu mieszać ze składem, jeszcze pogarszać jakość, dlatego że polski konsument chce mieć dużą ilość procentów jak najniższym kosztem, więc ci, którzy do tej pory lubili tak zwane piwa przemysłowe, mogą się mocno naciąć w najbliższym czasie na to, że nagle ich piwo zmieniło smak, stał się gorsze i tak dalej. Więc to już nie jest wesoło.
No, a tutaj
ale zobaczymy, dlatego... cała siła w tym, że jest... Tak, Matku, dokończę tutaj.
No, sorry. Chcę powiedzieć, że tutaj zauważyłem, że również piszą, że również w Polsce spada spożycie piwa od kilku lat i ten najgłębszy spadek był w zeszłym roku o 5 milionów hektolitrów. To oznacza, że konsumpcja była niższa o 1 miliard butelek w porównaniu z danymi z 2018. No i branża się skończyła. No to ja tu już nie rozumiem, bo przed chwilą jeszcze chyba mieliśmy w zeszłym tygodniu czy kiedyś jakieś artykuły o tym, jak to dramatycznie wygląda alkoholizm w tym kraju i że powinno się dążyć zamykać sklepy w nocy i tego typu rzeczy, a tutaj teraz czytam, że spada ta sprzedaż piwa, więc chyba nie jest tak źle. Chyba powinni się cieszyć, no to niech się zdecydują, kto się cieszy.
Czy... Tak, a tylko wiesz, tu jest chodzi o to, żeby mieć czym straszyć, tak? W końcu alkoholizm na ludzi jest zły. Mm-hmm. A trzeba szukać jakichś winnych, żeby nie przyznawać siebie do winy, prawda?
Oczywiście.
No, więc przypuszczam, że to bardziej o to chodzi, ale cała siła jeszcze w malutkich browarach, które bardzo często inwestują w systemy butelek, do których możesz znaleźć tylko do ich własnej, więc zabierasz do domu 5. Jak chcesz kupić kolejne, to albo kupisz kolejne butelki, albo przynosisz swoje 5, masz na wymianę, na stałe. I tak to po prostu wygląda. I również w tym, że legalnie w naszym kraju można produkować piwo na użytek własny w nieograniczonej ilości. Więc tutaj polecam, fajna zabawa. Można naprawdę zrobić dużo lepsze piwo niż to dostępne w sklepach. Trzeba tylko poświęcić trochę cierpliwości na to, żeby to piwo sobie dojrzało po fermentacji, a dla niektórych to może być najcięższe.
No, a ja się właśnie zastanawiam zawsze, że no jeżeli jak to się dzieje, że ta butelka zwrotna jest po prostu no nieopłacalna, bo trzeba zmuszać jakoś ludzi, zmuszać te firmy, żeby oni przyjmowali butelki, żeby oni te butelki chcieli ponownie czyścić, płukać i sprzedawać w nich od nowa piwo. Różnego typu tutaj kary bardziej się pojawiają, a może po prostu teraz, kiedy ta cena butelek wzrośnie, no bo zakładam, że jeżeli brakuje butelek, no to trudniej jest je produkować i drożej będzie je produkować, to może właśnie z ekologicznego punktu widzenia to będzie dobrze, bo będą musieli podnieść cenę butelki i bardziej się będzie opłacało przynosić. No jeżeli już apelują, żeby przynosić, to no wypadałoby tylko takie miejsca otworzyć, gdzie można dowolną ilość przyjąć, bo w tej chwili no to sklepy się zasłaniają, żądają pokazania paragonu, że się coś kupiło, że te butelki można oddać, takich miejsc, gdzie można to zrobić bez limitu, w zasadzie jest mniej, jest kilka, pewnie w większych miastach i tego bym sobie życzył, to wtedy będzie i ekologiczniej, no i może to się opłaci po prostu wszystkim.
Wiesz co, po prostu w Polsce brakuje typowych punktów skupów butelek, które jeszcze kilkanaście lat temu można było spotkać, ale teraz jest właśnie wielki problem z tym. Ja myślę, że byłaby szansa, żeby na przykład w nieco innym kierunku, że mamy więcej małych lokalnych browarów czy restauracyjnych, to po prostu kupując pierwsze piwo z butelką, po prostu sobie z tą buteleczką tam chodzisz, tam i z powrotem. Tak jak, nie wiem, kiedyś chodziło z taką bańką emaliowaną na mleko do gospodarza, miało się jedno naczynko, które się napełniało. I tylko niestety u nas prym biorą duże browary, gdyż produkują możliwie najtaniej i możliwie najmocniej, czyli to, co chce większość w naszym kraju. Więc to jest jedyna przeszkoda.
No dobra, to spójrzmy sobie na tą mapę, gdzie można pić legalnie pod chmurką i jak się okazuje zdecydowanie tutaj w Europa Zachodnia, no za wyjątkiem najwyraźniej Hiszpanii, ale też w kilku miejscach są wyjątki, wszędzie tutaj można pić legalnie alkohol pod chmurką, w Irlandii nie można i wszystko co na wschód od Polski, łącznie z Polską, także mam nadzieję, że wreszcie się doczekamy, że nie będzie takiego problemu i będzie można to robić, a przynajmniej no niech w każdym mieście większym będzie takie jedno wyznaczone miejsce, żeby już nie było że nie wiem, gdzieś pod klatką ktoś ma problem z tym, chociaż pod klatką to miejsce prywatne.
Chociaż to byś się zdziwił, ponieważ jak pijesz pod klatką w swoim prywatnym bloku, gdzie jesteś właścicielem mieszkania, ale teren nie jest ogrodzony i na pocie nie ma napisu teren prywatny, to i tak mogą uznać jako ten publiczny i wlepić ci mandat. Taki paradoks. Okay. Bo ten sam chodnik, który jest też również twój prywatny, którego masz obowiązek zimą odśnieżać, żeby nie sobie krzywd nie zrobili, w magiczny sposób staje się publiczny, kiedy nie masz stosownego ogrodzenia i znaku mówiący za teren prywatny i mogą ci mandat wlepić. Także tu jest pole do popisu dla wolnościowych działaczy i polityków, żeby jakby to powiedzieć, tą dualność, tak, tych przepisów zmienić, ujednolicić tak, żeby były spójne i sensowne. Marek, nie wiem, czy ty mnie słyszysz, ja ciebie nie słyszę. Nie wiem, czy inni też cię słyszą, czy nie. Chyba się wyciszyłeś przez przypadek, bo widzę, że masz mikrofon przepieślony.
I już, czy już wróciłem?
Tak, już cię słychać.
Okej, okay, to coś tutaj mi automatycznie, nie wiem czemu, zmutowało. Dobra, zróbmy krótką przerwę i wracamy do was z kolejnymi tematami i powiem też oczywiście jeszcze raz, jak do nas zadzwonić. A wy słuchacie wydania głównego w kontestacji 222-195-321. To jest numer już, pod który się nie da dzwonić. Da się dzwonić tylko pod zadzwońkontestacja.com, bo zdecydowaliśmy po prostu, że tak jest najszybciej, nie trzeba się rejestrować i no przede wszystkim to najlepiej działa. Jest bardzo dobra jakość i można wszystkich mieć naraz, co w przypadku Skype'a przestało być w zasadzie możliwe. Także zadzwońkontestacja.com, tam bez rejestracji z każdego systemu i z komputera, i z telefonu, i z Maca bez problemu się połączycie, więc zapraszam was, żeby skomentować, czy na przykład waszym zdaniem piwo pod chmurką jest ok, czy powinno być legalne, a może jednak wtedy będą same burdy i nie ma sensu tego robić. Takie zdania też na pewno można usłyszeć.
A ja przerwę jeszcze wykorzystam i dodam, że znowu nadajemy online na ODC, tak? Była tam jakaś zmiana bardzo poważna na serwerze, coś tam poprawili i już się nie zacina przy transmisji online, także jak możecie, wejdźcie, dajcie nam znać, jak to wygląda na waszych aplikacjach, na urządzeniach mobilnych. Ja myślę, że Marek za chwileczkę podeśle linka, żebyście mogli to sprawdzić i będzie nam miło, jak będziecie nas też tam słuchać.
Tak, bo no to bardzo się cieszę. Tak, oni mieli jakąś zmianę, napisali do mnie nawet maila, bo tam, że jestem zarejestrowany, to zauważyłem. I powiedzieli, że poprawili jakoś tak buforowanie i zacząłem właśnie sobie sprawdzać, gdzie, no jakieś takie filmy losowe zawsze tam po prostu zacząłem oglądać. I rzeczywiście, słuchajcie, okazało się, że to działa dużo szybciej, już wrzucam, działa to dużo szybciej niż wcześniej, że te filmiki się szybko ładują i jeżeli mówisz, że transmisja również szybko działa, ja tego teraz nie będę sprawdzał, bo się coś zepsuje. Jeżeli będzie sprawdzać, to jest to fajne miejsce, żeby po prostu móc robić to no niezależnie, no bo Odyssey czy Audacity, w zasadzie jak oni to powinno się wymawiać, no gwarantują rozproszone serwery i gwarantują to, że raczej nas nie zdejmie za to, że coś nie tak powiemy, czego nie można powiedzieć o pozostałych platformach.
50% społeczności, tak, proszę Państwa, społeczność decyduje o tym, czy coś jest dobre, czy złe na serwerze. Tak. Więc polecamy bardzo, bo ciekawa inicjatywa.
Fajnie, cieszę się, że ruszyli właśnie do przodu, że to się szybciej teraz ładuje, bo to był na pewno taki bolesny jeden z elementów, ale ogólnie wszystko fajnie. Jeśli chodzi o właśnie nadawanie też na żywo, to też oprócz Facebooka i YouTube'a, no nie ma takiej platformy, która by umożliwiała nadawanie na żywo streamów w taki sposób, no jak my to robimy, także też wielki plus dla nich, że to się da zrobić. A jest to na pewno ciężkie, jeśli chodzi o ilość danych, jakie trzeba przejąć, a jeśli coś takiego za darmo oferuje, no to jakieś koszty gdzieś tam są w stanie pokryć. No dobra, więc w takim razie, co ja miałem jeszcze? No na pewno chciałem powiedzieć o tym, że to, że wam się może trochę trudniej żyje, że inflacja tutaj uderzyła, no to akurat nie dotyczy pewnych grup rządzących, na przykład w Ministerstwie Finansów rozdano nagrody i te nagrody opiewają w sumie na kwotę 65 milionów złotych w ciągu ostatnich 3 lat i takie właśnie nagrody w 2019-2021 wypłacono. W tym roku planowany fundusz to tylko 8 milionów, no to skromnie. No i niestety też nie chcieli się podzielić za bardzo tymi kwotami, to też jest ciekawe. W 2019 roku 2392 pracowników wypłacono nagrody w wysokości 36 milionów netto. Jak wylicza resort, średnia wysokość jednej nagrody to 3400, natomiast w 2020 roku 154 tylko wypłacili w wysokości 500 tysięcy netto i ta średnia wynosiła 3000. Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, no cóż to za szczególne osiągnięcia mogły być, że nas, rozumiem, tutaj wpędzili w inflację, porozdawali pieniądze z tarczy, powymyślali, ale kto, komu zawdzięczamy, że to się w ogóle wydało, więc tutaj dla pana Adama Szłapki uznanie, ponieważ on zapytał o to i drążył i słuchajcie, się okazuje, że on tutaj długo musiał czekać na ujawnienie danych. Termin odpowiedzi na pierwszą jego interpretację za lata 2019 przekładano aż 9 razy. Cóż takiego musiało być, że 9 razy przekładali? Poseł zadał pytanie w październiku 2020 roku, a odpowiedź odzyskał dopiero teraz. W lutym złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez niedopełnienie obowiązków wiceministra Piotra Patkowskiego w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na poselską interpretację i napisał, że zarówno majątek pana Morawieckiego, jak i nagrody przyznawane pracownikom administracji publicznej. Nie są to sprawy intymne, które trzeba ukrywać, ale MN też przejrzystego i uczciwego państwa i tak dalej. I pan tutaj Adam cisnął, żeby się pochwalili, no i się wszyscy pochwalili wreszcie. Także są nagrody, są osiągnięcia, można się cieszyć. O, i napisał do nas Adam Glapiński.
Adam Glapiński, 10 zł. Chłopaki, wasza transmisja pokrywa się z pokojem wolnościowców na Twitterze, w którym uczestniczy ponad 300 osób.
Ojejku, to super. Pozdrawiamy w takim razie. No niestety, to oni sobie wybrali. Masz audycja jest w poniedziałki od 10 ponad lat, także specjalnie nas sabotują. Mogli sobie wybrać inny dzień.
Ciekawe, czy nas słuchają na tym pokoju wolnościowców, nie?
No na pewno jacyś tam nasi słuchacze są. Może sobie posłuchają w offline naszej audycji. Jakiś komentarz do tych nagród z twojej strony?
No tutaj na kanale YouTube'owym Samsung podał bardzo ładny komentarz o zdanie złotych sasinów, więc nie wiem, czy da się to lepiej ująć. Ciekawe tylko, czemu nie było transmisji online z gali, bo to by było ciekawe.
No, nie było. No to było fajne, mieliśmy jingle z tego Człowieka Wolności, to może właśnie takie też by były jakieś tam fajne wypowiedzi do wycięcia. Obejrzymy później. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Z twojej strony, Adrian.
To może to by było końca, tak? To jest bardziej ciekawostka, żebyście wiedzieli, że coś takiego już się dzieje, bo o dziwo, nie mówię się o tym aż tak głośno, ale mam już marpią ospę w Europie, tak, proszę państwa. Kolejna epidemia się szykuje, pandemia. Prawdopodobnie już koncerny farmaceutyczne zacierają ręce na nowe szczepionki. Jedyne co to wiemy, że w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii odkryli pierwsze takie ogniska po kilka osób i tyle. Więc czekamy na rozwój wydarzeń, bo tu jeszcze dobrze się COVID nie skończył, tak? Mhm. A tu już mamy normalnie nowy wirus.
Jakby co? Mówiliśmy o tym pierwsi.
Przynajmniej jedni z pierwszych, tak? No bo słuchajcie, nie trzeba było długo czekać, tak? Ciekawe, czy znowu będą różne lockdowny, nie lockdowny, czy znowu coś wymyślą, czy może jednak nabrali troszeczkę rozumu po doświadczeniach po COVID-zie i zaczną to inaczej rozgrywać. Niemniej wszystko przed nami.
No właśnie, a tu jest napisane, że objawy obejmują gorączkę, bóle głowy, wysypki skórne zaczynające się na twarzy i rozprzestrzeniające na resztę ciała i ta wersja jest jednak łagodniejsza od czarnej ospy. No nie wiem, czy się w ogóle tutaj jakieś, nie daj Boże, ofiary śmiertelne pojawią, bo być może to wcale nie będzie aż takie, ale jeżeli by się pojawiły, to pewnie trzeba się spodziewać ruchu na rynkach i trochę paniki będzie, bo tak rynek myślę, że w tej chwili jest bardzo czuły na takie wydarzenia i nie pozwoli sobie na to, co się stało dwa lata temu, gdzie myślę, że jednak na początku była sprawa no mniej była brana pod uwagę i teraz chyba będzie taka bardziej panika i nawet jeżeli to nie będzie jakaś poważna sytuacja.
Ja myślę, że w krajach, gdzie jest obowiązkowe jest szczepienie na ospę wśród dzieci, to może po prostu przejść, no jakby ci powiedzieć, echem, tak, gdzieś tam ktoś zachoruje, ale dlatego, że na przykład już był szczepiony, to ta odporność z wiekiem mu spadła i po prostu na osoby wybitnie chore, tak, które po prostu mają osłabione organizmy lub mają choroby autoimmunologiczne, tak, że po prostu organizm nie jest w stanie wytwarzać przeciwciał. Ale no cóż, pamiętajcie, że jednak coś się dzieje i zrobimy test, czy rządzący poszli po rozum do głowy, jak się już będzie działo. Mhm. Przypomnijmy to.
Tak. Okej, to jedziemy w takim razie dalej z tematami. Zadzwoń kontestacja.com, napiwki kontestacja.com. Przypominam, nasze kanały, których możemy z wami rozmawiać, do których możecie zadzwonić lub coś wrzucić. Natomiast kolejne też niepokojące wieści z budowlanego sektora. Też myślę, że już mówiliśmy jakiś czas temu, że będzie spowolnienie, no bo jeżeli mniej udzielonych kredytów, jeżeli mniejsza zdolność, którą mamy jako ludzie jako w kraju, tak, no bo wyższe stopy, mniejsza zdolność, no to będą firmy rezygnować z budowy i tak się stało. Produkcja budowlano-montażowa za kwiecień, hamowanie branży, wskaźnik wzrósł o 9% w ujęciu rok do roku, ale spadł do marca o 6%, podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się dużo większego wzrostu w ujęciu miesięcznym i rocznym, czyli tu nawet jak było 6 na plusie, to oni się spodziewali, że, przepraszam, 6 na minusie, to oni się spodziewali, że jednak coś będzie na plusie. Nie wiem, czemu się tak spodziewali, skoro wiemy o tym, że hamują budowy, że nie opłaca się budować teraz, bo ludzie nie będą chcieli kupować, będą ceny prawdopodobnie spadały.
Tutaj jeszcze tą inną przyczynę, czego nie uwzględnili analitycy i pewnie artykuł też nie, ale ludzie przestają, wstrzymują budowy nieruchomości, jeżeli już one trwają, bo nie ma surowców. Tak. Surowców nie ma. To już nie jest to, że jest drogo. Nawet jak są ceny horrendalne, to usłyszysz, że cena jest horrendalna, ale dostawa najwcześniej za pół roku.
No, zgadza się. I też jakbym budował, to po co się teraz szarpać, kopać z koniem, jak można, jeżeli ktoś ma taką możliwość oczywiście, to po prostu wstrzymać się chwilę.
Więc to nie tylko inflacja, to jest przede wszystkim brak surowców. Choćby nawet były, nie było inflacji, ceny były niskie, tak, kredyty łatwo dostępne, to i tak nie byłoby budować czym. Więc dziwi mnie to, że ci analitycy tego nie uwzględnili.
Jak podał GUS, na koniec kwietnia w budowie było 870 tysięcy mieszkań, czyli o 3% więcej niż rok wcześniej. Deweloperzy przekazali od stycznia do kwietnia 40 tysięcy. To jest w ogóle zadziwiające. Zobacz, że 40 tysięcy przekazali od stycznia do kwietnia, czyli w 4 miesiące, tak? Jak sobie szybko policzymy, że w 4 miesiące 40, to razy 3, tak? Czyli 4 razy 3 to jest 12, czyli rok. Czyli 120 tysięcy mieszkań, rozumiem, żeby oddali w ciągu roku. Tak, chodzi mi o rząd wielkości, nie chodzi tu o szczegóły. A 800 jest w budowie, czyli jak jest 870 tysięcy w budowie, a oddaje się 120, mi się wydaje, że te liczby są mniej więcej zbieżne z tym, co było, to jedno mieszkanie się buduje średnio 7 lat, z tego by wychodziło. To ile tam jest w tym, wiesz, procesów decyzyjnych, ile tam jest pozwoleń i tego wszystkiego, że to trwa 7 lat, no bo sam budynek to może powstaje rzeczywiście 2, 3, 4 lata może maksymalnie, ale te 7 lat wychodziłoby na to, że to są jakieś jeszcze przygotowania potrzebne.
No, działki, geodeci, potem się okaże, że coś tam jeszcze przez tą działkę przebiega, coś trzeba wykopać, potem się okazuje, że sąsiad, jak się wcześniej zgodził, to teraz się nie zgadza. No i tutaj nie uwzględniono również budowy domów jedno- czy dwurodzinnych, tak? Co też bardzo spowolniło, nawet wydaje mi się, że bardziej niż te duże budowle, bo duzi, tak, gracze rynku nieruchomości mogą sobie pozwolić na więcej, na wynegocjowanie pewnych kontraktów, które im dają jakieś gwarancje dostarczenia surowców, ale ci mniejsi budowlańcy już nie bardzo. Więc przypuszczam, że jakby to dołożyć do artykułu, to by ta liczba nieruchomości, która będzie mniejsza w tym roku, to byłaby znacznie większa niż ten procent, co tam pokazywali.
No i warto właśnie tutaj to co chciałem podkreślić, że po prostu spodziewamy się ochłodzenia, spodziewamy się mniejszej ilości pracy przede wszystkim i ostre wyhamowanie w kontekście porównania tempa wzrostu produkcji budowlanej w kwietniu do pierwszych trzech miesięcy 2022. Tak, dobrze. Wysokie koszty materiału i pracy, a z drugiej hamujący popyt i akcja kredytowa. Ja bym jeszcze tutaj dodał, że no będzie to wpływało na pewno na rynek pracy bardzo, bo ci ludzie, którzy nie będą budować, no to też będą gdzieś szukali pracy. Oni są dosyć sprawni, mają fach w ręce, więc będą pewnie jakieś tam remonty robili, potem będą szukali pracy w innych branżach i tutaj się rynek nam nasyci, a przypomnieliśmy, że mamy też sporo ludzi, którzy przyjechało z Ukrainy, też szuka pracy, więc ja bym się spodziewał wzrostu bezrobocia. Może się mylę, ale taki mam strzał na dzisiaj. Jak uważasz?
Jest to prawdopodobne, przy czym słuchaj, teraz jeszcze były pogłoski ostatnio, że chcą podnieść minimalne wynagrodzenie, to już w ogóle by dobiło rynek pracy, o ile bez podnoszenia minimalnego wynagrodzenia, tutaj na rynku na pewno niektórzy ludzie musieliby nieco zejść z oczekiwaniami płacowymi, no i znowu musieliby się bardziej starać, tak, bo jednak pracodawca miałby więcej kandydatów do wyboru, tak, niż ma teraz. Więc no, za chwileczkę będzie, że ten Ukrainiec zabiera mi pracę, jest gorszy ode mnie, jak on mógł, no skoro jest gorszy od ciebie, to nie mógłby ci zabrać pracy, prawda? To zastanów się, czy faktycznie on jest gorszy. No ale cóż, lepiej sobie powiedzieć, że ktoś jest zły i mi zabrał pracę, niż się przyznać, że powinienem podnieść swoje umiejętności. Albo przynajmniej nie pić na budowie.
A to też jest plaga. Znałem takiego kierownika właśnie budowy, który mi opowiadał, że sporą część jego pracy zajmuje konfiskowanie alkoholu i miał całą lodówkę tych napojów wypchaną, bo po prostu musiał chodzić i pilnować. A tam kontrola jakaś sanepid, czy kto tam przychodził BHP, to nie mieli dla niego litości, więc musiał naprawdę się pilnować tutaj. Dobrze, słuchajcie, zadwońkontestacja.com, napiwkikontestacja.com. Czekamy na wasze wiadomości, czekamy na wasze telefony, a tymczasem myślę, że możemy zrobić chwilę przerwy i zaraz wrócić z kolejnym newsem, o którym właśnie śpiewał Martin. To może sobie posłuchamy też po przerwie, to może tak zrobimy. Słuchajcie, wrócimy z piosenką. A to jest wydanie główne w kontestacji. Znowu bym powiedział numery. Zadzwońkontestacja.com. Oczywiście to jest jedyny nasz sposób dzwonienia. I napiwkikontestacja.com. A ja wam puszczę piosenkę takiego naszego tutaj założyciela. Jak ktoś nas od kilku lat słucha, to na pewno pamięta i zna, a nowym ludziom przedstawimy może Martina Lechowicza i jego piosenkę, która będzie właśnie nawiązywać do dzisiejszego tematu.
Z tego mi biorą połowę, dzięki której samotna matka dostaje becikowe. Też chciałbym być na jej miejscu, wydawać nie swoje pieniądze. To piękne, gdy można legalnie okradać za to, że zaszło się w ciążę. Nie jestem murzynem, pedałem, kretynem, studentem, ciężarną kobietą. Za stary, za młody, za silny, za zdrowy. Ja jestem społecznym kaleką, a tak bardzo się starałem, żebym chociaż był pedałem. Płacę też na bezrobotnych, funduję im życie darmowe. Opłacam im szpital, kablówkę, żytniówkę i wino owocowe. Chciałbym móc nie pracować i raczyć się tanim winem, dostając pieniądze za to, że jestem leniwym sukinsynem. Nie jestem murzynem, pedałem, kretynem, studentem, ciężarną kobietą. Za stary, za młody, za silny, za zdrowy. Ja jestem społecznym kaleką. Jestem nie z własnej winy na dnie społecznej drabiny. Nie jestem nieudacznikiem, nie jestem nawet...
No i dobra, to może przerwiemy. Czułem, że znajdę ten fragment, kiedy on śpiewa właśnie, że jeśli nic się nie zmieni, następne pokolenia będą dostawać zasiłki i ulgi za sam fakt istnienia. I tu niektórzy już mówili, że w zasadzie 500+ jest takim zasiłkiem, no bo dzieci dostają za fakt istnienia, ale można przecież iść dalej, można iść dalej i wspaniały pomysł dochodu gwarantowanego, bezwarunkowego dochodu podstawowego również dociera do Polski, także cieszymy się. Brawa, nie mam tych podłączonych, ale brawa tutaj powinny się rozlegać. Będzie dochód podstawowy w Polsce. No oczywiście nie w całym kraju, tego by się finansowo nie dało zrobić, ale można sobie spróbować gdzieś i taki eksperymentalny program się wydarzy na Warmii i Mazurach. Także jakby ktoś był zainteresowany, jeszcze można szybko zdążyć się jakoś przemeldować, przegrupować na Warmię i Mazury. Przez 2 lata grupie minimum 5000 mieszkańców, a maksymalnie 31000 osób będzie co miesiąc wypłacane 1300 zł. Wcześniej bezwarunkowy dochód podstawowy testowała Finlandia, a w 2021 roku również Niemcy. No i tutaj chyba nie napisali, zobaczymy czy napisali, poczekajmy. Dochód bezwarunkowy, znany też jako UBI, czyli Universal Basic Income, to wypłata godówki dla każdego obywatela. No to już się nie zgadza, bo tylko 31000 osób maksymalnie dostanie, a nie każdy obywatel w danym regionie. Obawiam się, że mogą sobie wybrać jakichś specyficznych obywateli, no ale spróbujmy. Co będzie dalej? Ma to zagwarantować wolność od ubóstwa. Jest to bardzo tutaj ryzykowne stwierdzenie, ale idźmy dalej. Profesor...
Tu ci przerwę, zależy jak zdefiniujesz ubóstwo, bo jeżeli ubóstwo zdefiniujesz, że masz mniej pieniędzy niż 0,0 groszy na miesiąc, to wszystko powyżej tego będzie bogactwem, prawda?
No tak, no definicje ubóstwa są różne. Niektóre mówią o tym, że to jest na przykład dolar dochodu dziennie. No to zakładam, że większość ludzi jednak w Polsce ma więcej niż dolar dochodu dziennie.
Poczekaj. Inflacja zasuwa, więc wiesz, to jest takie na razie trochę, mam wyzwanie, więc może nie kończ tej myśli.
No nie wiem, no ale tam to, no powiedzmy, że to tam można potem jakoś waloryzować, ale generalnie jest jakaś kwota, którą się uznaje, że to jest ubóstwo, jak nie masz. Ale są też bardziej takie postępowe kraje, bardziej tam lewicowe, które mówią, że ubóstwo jest wtedy, kiedy zarabiasz mniej, powiedzmy o połowę niż minimalne wynagrodzenie, albo mniej, jeszcze lepiej, mniej niż 10% średniego wynagrodzenia, więc jest to jak najbardziej relatywne w stosunku do innych i no, zakłada, że wszyscy powinni zarabiać podobnie, bo jak zarabia ktoś mniej niż średnia, no to już jest ubogi, więc są różne definicje na pewno. Co ciekawe, pan Gay Standing, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, mówi, że obejmuje też dodatki dla osób o specjalnych potrzebach. No to już jest jakieś trochę odejście od tej idei, no bo ta idea miała być taka, że wszyscy dostają tyle samo, a tu się okazuje, że jeszcze więcej trzeba wypłacić tym, którzy zasiłki no, mają dzisiaj, tak? Tak bym powiedział, no bo jeżeli ktoś ma potrzeby...
To można wypowiedzieć definicję tych specjalnych potrzeb.
No, na pewno diabeł będzie w szczegółach, ale no powiedzmy, że osoba niepełnosprawna pewnie dostanie więcej. Czyli dostanie to, co teraz dostaje, plus jeszcze dochód podstawowy.
Wiesz, to tak optymistycznie brzmi po naszemu, ale tak po matkowemu, tak? Specjalna potrzeba. No ty potrzebujesz mieć taniej drogie buty, bo masz chorą córkę, więc wiesz, ta specjalna potrzeba to niekoniecznie musi być tak zdefiniowana, jak my to widzimy.
No w ramach tego programu i eksperymentu pewnie sobie sami zdefiniują, jak to jest, natomiast w ramach tego, kto, jakby jak państwo definiuje, no to mogą inaczej do tego później podchodzić. No właśnie, pierwszym krajem, w którym testowano, była Finlandia, gdzie program trwał 2 lata i obejmował próbę 2000 losowo wybranych bezrobotnych. Zaowocował poprawą zdrowia i nieco większym zatrudnionym objętym w grupie. No jest ciekawe, można powiedzieć kontrowersyjne, że spodziewać by się mogło, że spadnie to zatrudnienie, no ale jednak 2000 osób i jeszcze warto powiedzieć, że no sporo pieniędzy w to władowali. Oni tu nie piszą, ile tam w Finlandii rozdawali, ale jeżeli to jest nieznaczna różnica, to może prościej by było te pieniądze po prostu zainwestować w jakiś zakład pracy, gdzie ludzie mogą pracować, albo w jakieś szkolenia po prostu, a nie po prostu im dawać i mówić, że nieznacznie wzrosło zatrudnienie. Nieznacznie mogło wzrosnąć zatrudnienie również ze względu na ogólne warunki, tak? Trzeba by to porównać w stosunku do całego kraju i czy w całym kraju była zmiana, czy w tym rejonie była zmiana. Jakaś próba kontrolna powinna być próbna.
Ale pytanie, czy to zatrudnienie wzrosło wśród tych beneficjentów, czy nie? Bo mogło być tak, że te 2000 osób po prostu zaczęło więcej wydawać i sklepikarze dotrudnili więcej ekspedientów, więc dalej z tych 2000 beneficjentów nikt nie podjął pracy, a zatrudnienie wzrosło po prostu, bo wydawali pieniądze.
Wśród nich wzrosło, ale możesz mieć rację, że to fakt, że oni wydawali pieniądze, stworzył jakieś lokalnie jakieś miejsca pracy, z których oni też skorzystali i dlatego na przykład to było, no tylko znowu, gdzie skąd się biorą te pieniądze? No te pieniądze zostały wzięte od kogoś, kto już pracuje, kto już zarabia, ktoś już mógłby wydać na coś i też stworzyć miejsce pracy, tak? Więc to, że to zostało przetransferowane i nieznacznie się zmieniło, to myślę, że niekoniecznie się broni. Ale mamy słuchaczkę, Nina.
Mamy dwa komentarze jeszcze może. O, cześć Nina.
Najpierw słuchacz.
Cześć. Bardzo ciekawy temat z tym dochodem podstawowym i to jest taki temat, który mnie kiedyś bardzo, bardzo mocno nurtował, bo muszę się przyznać, że byłam przez długi czas osobą, której wydawało się, że jest lewaczką. Coraz mniej jestem. No ale kiedyś wydawał mi się ten pomysł mega świetny i wspaniały. A może trochę historii, wydaje mi się, bo też nie pamiętam, bo to dawno, dawno temu czytałam. Jakby cały pomysł dochodu podstawowego zrodził się z tego, że zaczęto bardzo mocno komputeryzować zakłady pracy. I w pewnym momencie wszyscy doszli do wniosku, że kiedy już wydarzy się ta kolejna rewolucja przemysłowa, to nie będzie po prostu dla ludzi pracy. Czyli najprościej mówiąc, pomysł powstał wtedy, kiedy powstała utopia pod tytułem pracują za nas roboty i komputery, natomiast my po prostu nie jesteśmy potrzebni. To też gdzieś wzięło się z książek Baumana, który pisał o tym, że nie jesteśmy potrzebni, potrzebni. On tam cytował takie statystyki z Japonii, gdzie młodzi ludzie popełniają samobójstwa, bo nie ma dla nich pracy, nie ma dla nich możliwości wybicia się, bo zwyczajnie już są po prostu niepotrzebni społecznie. No i to taki pomysł się zrodził po to, by ci ludzie się w jakiś sposób poczuli społecznie potrzebni. No jak wiemy, w tej chwili ciągle mamy rynek pracownika i ciągle pracowników brakuje, więc może dochód podstawowy w tym momencie to nie jest najlepszy pomysł. Ale z drugiej strony jest też tak, że na przykład jeśli osoba niepełnosprawna ma rentę, a znam takie osoby, i nie ma rączek i nóżek, bo tak się też zdarza, a na przykład znajdzie sobie swoją niszę i zacznie być blogerem motywacyjnym. No jest taki pan na świecie. I zacznie zarabiać, założy firmę, to przynajmniej w Polsce jest tak, że ZUS dojdzie do wniosku, nie, to ty jesteś zdolny do pracy, to my ci tą rentę zabieramy. Czyli de facto za to, że jest kreatywny, go zostanie ukarany. I myślę, że dla takich osób dochód podstawowy, bardzo kreatywnych, będzie dodatkowym motywatorem do podjęcia zatrudnienia. Ponieważ oni mają takie poczucie bezpieczeństwa, mają ten tył zabezpieczony. Nie muszą się bać utraty pracy, nie muszą się bać tego, że nie zarobią na działalności w danym miesiącu, bo do garnka będą mieli co włożyć, więc mogą podejmować bardziej ryzykowne działania, żeby zarobić pieniądze. Tylko psychologicznie wydaje mi się, że to jest niski odsetek osób, natomiast cała reszta będzie po prostu brać ten dochód podstawowy, albo robić to, co robiła, albo nie robić tego, co robiła. Ja się jeszcze odniosę tylko do ubóstwa, bo też o tym ostatnio myślałam, bo oczywiście te kryteria to są kryteria, ile dostajemy pieniędzy. Natomiast wydaje mi się, że jest też takie kryterium, o którym się zapomina, o tym się powinno w ogóle dzieci w szkołach uczyć, że ubóstwo to jest też sposób, w jaki my wydajemy pieniądze. Bo jeżeli rodzina dostaje jeden, drugi, trzeci, czwarty zasiłek, dostanie dochód podstawowy i wszystko wyda na alkohol, a tak się zdarza, są takie rodziny, lub też na głupoty dla dziecka, bo też tak się zdarza, że to jest mamy 3 dni, szwedzki stół i wszystko, a potem totalną nędzę i upadek, to ta rodzina może być, że dalej żyje w ubóstwie, chociaż może się nawet i nie kwalifikuje dochodowo do tego bycia w ubóstwie. Że ubóstwo to jest też chyba jednak pewien stan umysłu i myślenia o rzeczywistości. Natomiast takie eksperymenty o tyle myślę, że dobrze, że są, pod warunkiem, że one nie są robione z jakby z ideą, czyli jeśli rzeczywiście to jest eksperyment, który ma pokazać, czy to ma sens, czy to się psychologicznie sprawdza, super, super, że to jest, bo wtedy dostajemy odpowiedź, czy rzeczywiście można ludzi w taki sposób traktować, jak dorosłych ludzi, którzy potrafią jakby z tych pieniędzy, dajemy im wędkę pewnego rodzaju też, tak? I to jest pytanie, czy oni są w stanie nałowić sobie więcej ryb, bo mają to zabezpieczenie, czy jak dostają już wędkę i przy okazji trochę ryb, to już tam łowić nie pójdą.
No tak, tylko tutaj mamy, myślę, że problemem jest właśnie to, że jest to jakaś wyizolowana grupa, która też wie, że to będzie na przykład trwać 2 lata, więc na pewno inaczej będą reagować, niż gdyby im powiedział, że do śmierci będziecie dostawać te pieniądze, tak? I wszyscy będą je dostawać, którzy żyją, nie wiem, w jednym województwie, czy w całej Polsce, więc obawiam się, że trochę eksperyment może przynieść jakieś wnioski, które nie są przekładane. No i pamiętajmy, że koszt tego byłby taki, tutaj słuchałem w TOK FM, że policzyli, że to by była kwota na przykład rzędu 300 miliardów rocznie, gdyby budżet miał zapłacić za tego typu wypłaty. I to jest problem, prawda?
To się rzeczywiście z tobą zgadzam, że to wyizolowanie tej grupy to od ręki wpływa na wynik badań. I rzeczywiście jest to, no trudno przewidzieć, jak ci ludzie zachowywaliby się, gdyby wiedzieli, że to jest do końca życia. Poza tym chyba w Szwajcarii bodajże było takie referendum, tam zapytano Szwajcarów, czy oni chcą ten dochód podstawowy. I ku zdziwieniu niektórych, szczególnie w Polsce, Szwajcarzy wypowiedzieli się, że nie chcą. I to ich pytano, czy oni chcą te pieniądze dostać. I oni powiedzieli, że nie chcą.
77% powiedziało, że nie chce. I to rzeczywiście 100 tysięcy podpisów zebrali najpierw, przeprowadzili takie referendum i 77% ludzi powiedziało, że nie chce.
To jest ogrom, prawda? Ludzi, którzy dostaliby te pieniądze, to w ogóle z perspektywy myślenia bardzo wielu Polaków jest, Jezus Maria, ci Szwajcarzy to jednak dziwny naród, tak? Chcą im dać, a oni nie chcą wziąć. Ale to też pokazuje pewne myślenie o pracy i o tym, że praca jest darem i o tym, że te pieniądze mają wartość, kiedy się je zarobi, a nie kiedy się je dostanie. A poza tym oni chyba zdają sobie świadomość, mają ekonomicznie chyba większą świadomość i zdają sobie, że no nie ma darmowych obiadów. Za te obiady ktoś musi zapłacić, zazwyczaj tamci państwo.
Tak, tak. No i ja też zawsze poruszam ten temat, że to się kwalifikuje, no nie? No bo może się kwalifikować ktoś, kto się tu urodził, może się kwalifikować ktoś, kto tutaj przyjechał i pracował, może się kwalifikować ktoś, kto tylko przyjechał, tak? Kto jest przejazdem. Zawsze trzeba postawić jakąś tamę i ona będzie bardzo znacząco wpływać na to, co się dalej będzie działo, więc tego bym się obawiał. No dobra.
Ale to jest chyba też projekt przez jakąś fundację robiony bodajże, to chyba nie państwo w tym wypadku płaci.
W tym wypadku, z tego co ja słyszałem w radiu, bo nie mam tutaj w tym artykule, ale oni będą chcieli użyć funduszy unijnych do tego. Więc...
Także wiem, że to też nie pójdą na szczęście te pieniądze jakoś tak stricte z budżetu państwa, tak.
Ale jednak
No, zobaczymy, jest to ciekawe. To było moje parę zdanie.
Bo wiem, że w Afryce próbowali takie rzeczy robić właśnie z fundacji i oni płacili sami, tak? Więc jak najbardziej, proszę bardzo, próbujcie.
A jakie były efekty w Afryce? Bo o tym nie słyszałam, to jestem
ciekawa. To jeszcze się nie skończyło. Mi się wydaje, że tak, że to się dopiero toczy i nie wiem jeszcze, nie ma wyników.
Bo tam podejście do pracy jest w ogóle specyficzne. Mam znajomego, który prowadził gdzieś jak swoje też działania w Afryce i wydaje mi się, że w Afryce to przynajmniej stereotyp taki, że to mogło raczej spowodować, że wszyscy siądą i nie będą nic robić. No, ale tylko strasznie jestem ciekawa wyników, bo może to tylko stereotyp.
Dobra, to dzięki w takim razie za telefon. I pozdrawiamy. No właśnie, zadzwońkontestacja.com, tak właśnie to działa, można się dodzwonić. Jeszcze tylko się odniosę, zanim się Adrian oddam głos, że tam właśnie, że to kwestia tego, że roboty nam być może kiedyś zabiorą pracę, no okazuje się, że w tych miejscach, gdzie tych robotów jest więcej, w tych miejscach, które są lepiej zmechanizowane, zautomatyzowane, zrobotyzowane, okazuje się, że tam jest niższe bezrobocie, tak? A właśnie tutaj dochód podstawowy chcą wprowadzić gdzieś w jakichś mniejszych minach wśród ludzi, którzy są ubości. Nie wiem, czy to akurat im zabrały roboty pracę, bo one gdzieś indziej są. No ale może to się jakoś przeniosło, czemu nie?
Wiesz, jeszcze tak właśnie robotyzacja, jak już wspomniałeś, to ona nie przyczyni się nic złego, poza tym robotyzacja nie jest przyczyną, jest efektem. Mamy taką namiastkę robotyzacji, w momencie jak podniesiono płace minimalne kasjerkom, to wprowadziliśmy namiastkę robotyzacji, są to kasy samoobsługowe. Więc to jest skutek, nie przyczyna. A po drugie, jeżeli człowiek coś, te sprzęty też musi obsługiwać, ktoś musi pakować te części, ktoś je dowozić, ktoś musi w serwisie je wymieniać i tak dalej, więc praca się znajdzie po prostu innego typu. Druga rzecz, ludzie mogą się skupić zamiast na pracy najgorszej, zauważyć, że ta najgorsza jest zajęta przez roboty, bo w końcu zabrzmi to dziwnie, będą mieć nieco wymuszoną ambicję rozglądać się za czymś innym, prawda? Ale tutaj już wracając do komentarzy, Samson napisał, jaki jest sens zrobienia tego lokalnie? Czyżby króliki doświadczalne to były jakieś znajomki z PiS-u? A już ci powiem, jak ja to widzę. Mianowicie to ma być w małych miejscowościach, tak? W małej miejscowości dalej jest w większości przekonanie, że jak ktoś dają, to jest dobre, jak jest państwowe, to jest lepsze, więc nawet jak ten program średnio wypali albo nie wypali, to i tak oni będą zadowoleni, będą zachwalali i zachęcali do tego programu. To jest takie wykorzystanie troszeczkę ludzi łatwowiernych. Również odniosę się do kolejnego komentarza. Unbelievable 1983 napisał. Nie wiem, czy dochód podstawowy spodoba się emerytom. Ktoś pracuje całe życie i dostaje trochę więcej emerytury niż ktoś, kto nie robi nic. Otóż w dzisiejszych czasach, na chwilę obecną, nasi emeryci chwycą, łykną, jak tokolwiek nazwać, będą zachwyceni propagandą rządową, to im powie, że to dobrze, że ci, którzy nie pracowali całe życie, mają więcej niż oni, przepracowając całe życie. Także słuchaj, oni będą jeszcze tego zachwyceni, będą jeszcze tego bronić. No ja wiem, że są wyjątki, ale po prostu ogół chwyci propagandę rządu, będzie jej bronił, będzie o to walczył. Niestety uważam, że trzeba by wprowadzić takie społeczne uniwersytety trzeciego wieku, gdzie uczy się dorosłych, tak, w wieku powiedzmy tam 40 plus, o tym, jak naprawdę działa gospodarka i ekonomia, bo bez tego będzie tylko gorzej.
Mhm. Bo wiesz, takie proste pytanie, które można było sobie zadać, no skąd te pieniądze się biorą? Jeżeli taki emeryt by prześledził, że z budżetu, to może doszedłby do wniosku, że no hej, jeżeli w budżecie są pieniądze, żeby wszystkim dawać, to może po prostu podnieście emerytury. Jakiś tam konflikt mógłby się narodzić. Tak pisze.
Jest to rozwiązanie. Nie zabierajmy pieniędzy w podatkach.
O tak.
Raz, że my dostajemy w kieszeni to samo, poza tym jest duża oszczędność dla rządu, ponieważ nie trzeba płacić za obsługę poboru podatku, za kontrolę, za budynki, za ogrzewanie tych budynków. To jest ogromna oszczędność. Ja tutaj już z kilkoma osobami o tym dyskutowałem, nie udało mi się zrobić bardzo szczegółowych tutaj przepisów, ale muszę się okazać, że koszty poboru podatku są mniej więcej zbliżone do tego, ile wynosi PIT od wszystkich Polaków. Może być to zbliżone, tak? Tutaj była dywagacja. Jeżeli ktoś będzie chciał robić badania, chętnie je rozgłośnimy, wesprzemy. Uważam, że warto o tym powiedzieć. Więc raz, że my mamy same pieniądze w swojej kieszeni, dwa, oszczędzamy na całej obsłudze tego systemu. Ja tutaj jeszcze powiem o mentalności, bo znalazłem taką grafikę zapisaną, to był w sumie screen rozmowy, na innej grupie facebookowej. I tutaj tak jak się żartuje, że blondynka z ostrostami to taka, której mózg jeszcze walczy, to tutaj mamy taką matkę, której mózg też próbuje walczyć. Są dwie osoby, jest osoba pytająca i odpowiadająca, tak się składa, że to dwie kobiety, i osoba pytająca. Dzień dobry, zapytam się bardziej doświadczonych osób, ponieważ to pytanie męczy mnie od jakiegoś czasu. Mianowicie, czy to prawda, że 500 plus inne dodatki są przyznawane z pieniędzy podatników, czyli nas? To świadczy o tym, że PiS zabiera nam pieniądze, a następnie oddaje nasze zarobki. Więc mózg tej matki walczy, tak? Walczy o przetrwanie, o przeżycie i jeszcze coś tam się tli, jakiś ten minimalna ilość świadomości. Ale odpowiedź jest powalająca i powiedziałbym, że bardziej inteligentna. Nie, to nieprawda. Pieniążki z 500 plus hodowane są na farmach pod Warszawą. Rodzą się jako 5-groszówki i ze względu na dobre warunki i wolny wybieg rosną jak na drożdżach, cieszą nasze oczka. Jak dorosną w sposób humanitarny, pakowane są do wyścielanych siankiem pudełeczek i wysłane do banku. I tam pani Grażynka delikatnie wciska do komputerów, ta mała dziurka po lewej stronie. I ładują się pani na koncie. A skąd się biorą, jak się rozmawiają? Każdy dorosły pieniążek, jak osiągnie wartość 200 zł, łączy się w parę z innym pieniążkiem i robią razem małe pieniążki. A ze względu na ciepłe słoneczko, dobre jedzonko i wygodne spanko, pieniążków jest coraz więcej, bo jest im dobrze i mama pieniążek chce mieć dużo małych pieniążków z tatą pieniążkę. Naprawdę odpowiedź rewelacyjna, jeżeli ta osoba będzie słyszała, że po kilku latach ktoś ją zacytował, mam nadzieję, że się odezwie, bo chcę pogratulować fenomenalnego podejścia i weny. Także to, tu jest siła w narodzie, trzeba z ludźmi rozmawiać i ich edukować.
No, a tymczasem kolejna jeszcze dopłata, już powoli zmierzając do końca, znalazłem w ostatniej chwili, słuchajcie, mieszkanie bez wkładu własnego, też będzie taka możliwość, wejdzie w życie 27 maja, słuchajcie, to już można się wybierać. Zależy nam, aby jak najwięcej Polaków miało stabilną sytuację mieszkaniową. Wiele rodzin stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie lub budowę, jednak przeszkodą jest wkład własny. No, no to ich nie stać, bo wkład własny jest potrzebny. Polski Ład wychodzi naprzeciw tym trudnościom, zwiększa dostępność finansowania własnego mieszkania. Trzy grupy ludzi. Te, które chcą mieć pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego, te, które szukają na rynku wtórnym, społecznym, to można było po przecinku zrobić, te, które chcą wybudować dom. No to praktycznie wszyscy z programu mogą korzystać. Single, pary, małżeństwa, rodziny z dziećmi, nie wiadomo czy homoseksualne pary też, nie napisali, ale pary są, a nie małżeństwa, czyli już jest jakiś ten. Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet 20% kwoty 100 tysięcy złotych do kwoty 100 tysięcy złotych, czyli aż do 500 000 mieszkanie może być przez minimalnie 15 lat. W miarę jak powiększać się będzie rodzina, BGK pomoże w spłacie części gwarantowanego kredytu. Będzie to spłata rodzinna, która wniesie w przypadku przejścia na świat drugiego dziecka 20 tysięcy, a po urodzeniu kolejnego 60. No jak więcej jeszcze pieniędzy rzucić, żeby się ludzie chcieli tutaj rozmnażać w tym kraju? Co nie zrobić? No ja bym tylko chciał zauważyć, że wkład własny to jest też dla banku ogromna informacja i ogromny istotny element, że ktoś właśnie jest w stanie oszczędzać, że ktoś jest stabilny, że ktoś miał możliwość uzbierać pewną kwotę i dlatego jest godnym kredytobiorcą, jest po prostu nie ma ryzyka, bo to nie tylko o to chodzi, że będzie zarabiał przez najbliższe lata ileś tam X, bo to rzeczywiście można pokazać na umowie, no ale też, że ma oszczędności, że potrafi zbierać, że nie wydaje wszystkiego, co zarabia. To jest bardzo istotny element i wpłacanie tego, no to jest moim zdaniem jednak działanie, no też na szkodę tych wszystkich pozostałych, którzy nie dostaną z jakiegoś powodu tych pieniędzy, bo oni zapłacą wyższe koszty tego ryzyka, wyższe koszty kredytu i tak dalej.
To powiem ci tak, ja już oczami wyobraźni widzę te budynki. Pato deweloperze zacierają ręce. Kawaler dostaje kawalerkę 12 metrów kwadratowych. Para bezdzietna dostaje mieszkanie 14 metrów kwadratowych. Para z jednym dzieckiem 16 metrów kwadratowych i balkon. Para z dwoma dzieci, już szaleństwo, bo metrów 20, taki dodatkowy bonus, nie? I też ten balkonik, to co para wcześniej. Także słuchajcie, tym sposobem będziemy mieli ogrom mieszkań spełniających warunki do uzyskania kredytu bez wkładu własnego. Także w ten sposób PiS chce nas po prostu zamknąć w klatkach i sprawić to w taki sposób, żebyśmy jeszcze się z tego cieszyli.
I tymi optymistycznymi akcentami będziemy kończyć. Dzisiaj troszkę krócej, mniej mamy newsów, niewiele się jeszcze tak bardzo dzieje, ale za tydzień pewnie wrócimy i Hugo też już będzie, także zapraszamy Was do udziału w każdy poniedziałek o 21:00. Jeżeli ktoś nas słucha, z kim się widziałem w weekend na szkole dziennikarskiej Hazlita, to pozdrawiam. I może taki jeszcze tutaj zapowiedź, że jest już ustalona data Miltonaliów 2022. I to może rzucimy, bo tutaj wiem, że nasi słuchacze też są zainteresowani. Gogolin, czyli to samo miejsce co wcześniej, 20-24 lipca i w tej chwili można zdobyć bilety w cenie promocyjnej, czyli w tej chwili zjedziemy sobie gdzieś tutaj jest, tak, tutaj teraz mówców pokażemy. O, w tej chwili zamiast 650-500 zł to jest pakiet z wyżywieniem, z noclegiem i udział w konferencji za 3 dni 500 zł, także w tej chwili taniej. Keynote speaker Ryzen Zittelmann, a tutaj pozostali, także jak jesteście zainteresowani, jeszcze powiększę sorki, wspomniałem.
Pozdrawiam Fundację Wolności i Praworządności.
Także tutaj zapraszamy i kończymy. Słyszymy się za tydzień. Mówił do Was Marek Zemsta.
Jadzen, dobrej nocy życzę.
Pozdrawiamy.
Albert, wychodzimy!